jakich historii o sobie wciąż się trzymasz i jak ta historia oraz obraz siebie, jaki nosisz w umyśle i w ciele, wpływają na to, jak dziś wygląda twoja rzeczywistość. Zapraszam cię do odcinka, w którym w końcu odkleisz się od starej tożsamości i świadomie stworzysz nową identyfikację, taką, dzięki której ucieleśnisz przez siebie to, czego od dawna pragniesz. Jestem pewna, że po tym odcinku na swoje miejsce wskoczą ci kolejne puzelki o prawie wibracji czy prawie założenia. No bo w końcu, żebyś mogła i mógł mieć to, czego głęboko pragniesz, musisz się tym stać, prawda? No więc jak się tym stać? Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, przedstawię się, zwłaszcza dla osób, które trafiają tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią na tym kanale oraz w podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając ci odkryć potencjał, jaki drzemie w samym centrum twojego istnienia, czyli w twoim sercu. Nasze motto brzmi: wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni niewidzialną nicią wibracji. Jeśli nasze treści z tobą rezonują, zapraszam cię do polubienia tego odcinka lub udostępnienia go dalej, żeby inni też mogli podnieść swoje wibracje. Dlaczego dziś wybrałam temat o puszczaniu starej identyfikacji i historii o sobie? Cóż, obserwuję sobie, że wiele osób, która wchodzi na ścieżkę rozwoju albo jest już na niej jakiś czas, wciąż popełnia jeden bardzo kluczowy błąd. A mianowicie chce stworzyć sobie piękną, nową rzeczywistość, wkładając ogrom wysiłku w wizualizowanie, medytację, pozytywne myślenie, jednocześnie nie mając otwartości na puszczenie starego. Więc innymi słowy, wiele osób chce pozostać dokładnie taka sama w swoich postawach i w sposobie myślenia, czucia czy bycia. I jednocześnie chce mieć wszystkie te piękne rzeczy, co oczywiście się wyklucza i powoduje niemożliwym urzeczywistnianie tych wszystkich pięknych wizji. Ale teraz zobacz, trzymanie się kurczowo jakiegoś obrazu siebie lub identyfikacji z tożsamością oznacza, że przywiązujemy się do określonych przekonań, do cech, do ról czy atrybutów, które uważamy za istotne w definiowaniu nas samych. To jest w pewnym sensie takie opakowanie, czy też etykieta, którą nakładamy na siebie i przez którą zachowujemy się w pewien przyjęty przez siebie sposób. Ten sposób określa nas w codziennej rzeczywistości i w relacjach z innymi ludźmi. Jakie role i cechy możemy przyjmować? Na przykład rolę zbawiciela, albo rolę ofiary, rolę baranka bożego, małego żuczka, czy szarej myszki, singla, może palacza, alkoholika, dobrego człowieka. Możemy przejawiać przez siebie postawę pełną pewności siebie, ale też pełną niepokoju i lęku. Postawę pełną zaufania do siebie, jak i poczucia, że nie możemy ufać swoim wyborom. Myślę, że na podstawie tych paru przykładów już łatwiej będzie ci rozpoznać, jakiej tożsamości, czy też jakiej etykiety ty się kurczowo trzymasz. I teraz ważne, żebyśmy pamiętali, że trzymanie się określonego obrazu siebie czy identyfikacji może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Może to pomóc nam w określeniu naszych celów, podejmowaniu decyzji i budowaniu relacji, ale może także ograniczać naszą elastyczność, naszą adaptację do zmian, no i hamować nasz rozwój. Naszą tożsamość stworzyły nie tyle historie, których doświadczaliśmy do tej pory, ale to, z jakiego poziomu świadomości o sobie i o świecie te historie zinterpretowaliśmy i gdzie samych siebie w tych historiach stawialiśmy. Dlatego też bardzo często przypominamy w różnych naszych odcinkach o tym, że niektórzy dorośli wciąż funkcjonują z poziomu świadomości dziecka. I nawet jak się ubierają jak dorośli i wyglądają jak dorośli, wciąż wewnętrznie niosą w sobie i przejawiają przez siebie tożsamość dziecka. Dziecka zranionego, odrzuconego, smutnego, zdradzonego itd. I przejawiają taką świadomość nawet w zachowaniach typu uzależnienie, uzależnienie od alkoholu, czy papierosów, czy innych substancji, w agresji, w manipulacji, w apatii, czy w lęku. I kiedy spojrzymy z serca na takie postawy, to możemy wyraźnie zobaczyć, że pod nimi kryje się przyklejenie właśnie takich osób do tych historii z przeszłości. I to wewnętrzne zranione dziecko gdzieś tam wewnętrznie krzyczy. Dobra wiadomość jest taka, że dziś jako dorosły człowiek możesz zdecydować, że twoja historia nie warunkuje tego, kim jesteś i kim chcesz się stawać. Ale zanim powiem, co warto zrobić na ścieżce uwalniania tej starej tożsamości, no to muszę jeszcze wspomnieć o tym, co trzymanie się tych starych identyfikacji nam daje. A raczej, co daje ego. No bo to ego, czyli ten mechanizm umysłu, który myśli, że jest odrębnym i niezależnym umysłem, zupełnie oczywiście niepowiązanym z innymi, no to właśnie on czerpie największe korzyści z przywiązania do ról czy do etykiet. I gdy chcemy wejść w nową tożsamość, to najważniejsza sprawa, o jakiej warto pamiętać, jest taka, że to, co my uwalniamy, to jest właśnie działanie z ego. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj o zdrowym tworzeniu nowej tożsamości, a nie takim przeskakiwaniu z jednego charakteru do innego w celu udowodnienia sobie i światu, że jesteśmy fajni, że jesteśmy ważni, czy jesteśmy u władzy nad kimś albo nad czymś. Co chce zyskać albo też utrzymać ego, kiedy mówimy o przywiązaniu do jakiejś tożsamości i postaw? Trzymanie się pewnego obrazu siebie może dawać nam poczucie stabilności i bezpieczeństwa. To jest coś, co jest nam znane, więc się tego trzymamy, żeby uniknąć niepewności. Ego nie znosi zmian, bo tam, gdzie poznajemy siebie nowych, tam nie ma miejsca na ego. Można powiedzieć, że ono jest wtedy sparaliżowane. Przemawia przez nas wtedy nasza czysta natura. Oczywiście, dopóki ego znów nie rozpozna dla siebie miejsca do zaistnienia. Dlatego bardzo często z poziomu ludzkiej psychiki wolimy zostać na przykład w toksycznej relacji czy w pracy, która nas wypala, no bo wiemy, jak tym zarządzać. Jest źle, ale stabilnie. No i w jakiejś formie bezpiecznie. Oczywiście bezpiecznie dla ego. Często trzymamy się też określonego obrazu siebie, ponieważ to jest zgodne z tym, co znajomi, rodzina czy współpracownicy na przykład od nas oczekują. Ego nie chce czuć się niewygodnie, więc cię w pewien sposób chroni przed możliwością wykluczenia cię z klanu, podsuwając argumenty, przez które być może nigdy nie wyprowadzisz się z rodzinnego miasteczka, czy być może nigdy nie rozpoczniesz pracy nad własną firmą, czy być może nigdy nie zmienisz dziedziny, w której pracujesz, czy być może nigdy nie przestaniesz jeść mięsa, albo nigdy nie spróbujesz holistycznych metod uzdrawiania, bo przecież jednym z ryzyk jest to, że doświadczysz wewnętrznego poczucia wykluczenia. Ego bardzo tego nie chce. Zmiana obrazu siebie może być też trudna, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych ról czy przekonań. Trzymamy się tego, co znamy, tak jak mówiłam wcześniej, żeby uniknąć niepewności związanych z nowym. No więc innymi słowy, puszczenie identyfikacji równa się wielka i nieunikniona zmiana. Ego nie chce zmian, no bo ono nie chce umierać. Jedną z bardziej paraliżujących myśli jest ta, że kiedy my się już tak bardzo zmienimy, i tak bardzo będziemy inni, no to wtedy już nigdy nie będziemy mogli być tacy, jak byliśmy kiedyś i zachowywać się tak, jak kiedyś. Boimy się wewnętrznie, że nie będziemy rozpoznawali człowieka, na którego będziemy patrzyli w lustrze. Ale wiesz, jaki jest paradoks? Że tak naprawdę większość ludzi, ponieważ jest przyklejona do historii z przeszłości, no to dziś patrzy w lustro i siebie nie rozpoznaje. Ale kiedy ktoś zaczyna żyć z przestrzeni serca i w zgodzie z pełną świadomością tego swojego potencjału, no to wtedy dopiero zaczyna mówić, że wreszcie siebie rozpoznaje i że wreszcie się siebie nie wstydzi, a wręcz kocha to, co widzi w lustrze. Czy się zmienisz? Owszem. Czy nie będziesz już mogła albo mógł być taki, jak kiedyś? Oczywiście, że możesz, jeśli tylko będzie ci to potrzebne do kolejnego skoku kwantowego i do kolejnych lekcji życia. No to wtedy możesz w każdej chwili skorzystać z przejawów starej tożsamości i jej używać. Jednak myślę, że w takich wypadkach pytanie będzie brzmiało, czy chcę wrócić do tego, kim byłam albo kim byłem kiedyś. Czy to rzeczywiście byłem ja. A nawet jeśli zrobię coś przeciwko sobie, to jak szybko będę umiała czy umiał sobie wybaczyć. No więc wiesz już, dlaczego między innymi tak ciężko puścić nam pewną tożsamość i czego przy tym boi się ego. No czyli tego, że się zmienimy, że momentami będziemy musieli puścić to, co bezpieczne, na rzecz nieznanego, czy z poczuciem wykluczenia też się będzie musiało mierzyć, aby odnaleźć nową jakość przynależności i akceptacji na głębszych poziomach. A co może nam dać wejście w nową tożsamość? Cóż, może na wielu poziomach przyspieszyć nasz proces urzeczywistniania pragnień przez przywrócenie nam świadomości o naszej własnej mocy sprawczej, czy przez głębsze poznanie i zrozumienie siebie. Słowem klucz jest tutaj ucieleśnianie. I jestem pewna, że już nieraz słyszałaś albo słyszałeś także u nas w różnych odcinkach zdanie, że jeśli czegoś chcesz, to musisz się tym stać. Zamiast to przyciągać. No bo kiedy coś chcemy przyciągać, to podświadomie wierzymy jeszcze, że tego nie mamy. Albo że to nie jest dla nas dostępne. Dlatego stawanie się tym, czego chcemy, jest bezpośrednio powiązane z ucieleśnianiem. Czyli wprowadzaniem w czyn nowych postaw. Nowych jakościowych zachowań czy cech. Tak, żeby te naturalnie i bez żadnego specjalnego wysiłku sprawiły, że to, czego pragniemy, zacznie się przez nas samych objawiać. Zwyczajnie swoją postawą będziemy jednym z tym, czego pragniemy. No i tutaj przykład. Mój własny. Skoro pragnęłam dla siebie pełnego zdrowia, kiedy miałam problemy żołądkowe i jelitowe, to nie mogłam pozostać w tożsamości i historiach osoby chorej, czyli tej, która non-stop chodzi po lekarzach, bierze kolejne antybiotyki albo czeka na to, aż ktoś ją pożałuje. Na zasadzie, o jaka ty jesteś biedna. I choć było to dla mnie bardzo trudne, to wiedziałam, że chcę odkleić się w końcu od tej tożsamości, więc zbudowałam dla siebie nową wizję i konsekwentnie krok po kroku ją ucieleśniałam, widząc siebie jako osobę zdrową, która jednocześnie przejawia też przez siebie postawę człowieka zdrowego. Czyli między innymi takiego, w mojej wizji, który odpowiednio się odżywia, suplementuje, rusza, zwraca uwagę na to, jak się czuje, kiedy pojawiają się jakieś trudne emocje, która słucha też swoich emocji i swojego bólu też przede wszystkim, która patrzy na to, jakie myśli karmię swoją uwagą i energią. Albo czy sama siebie umiem przytulić w tych trudniejszych momentach i być dla siebie wsparciem. Na tym właśnie polegało dla mnie wejście w tożsamość osoby wielowymiarowo zdrowej. Inny przykład, także mój. Skoro pragnęłam dla siebie wolności i pracy na swoim, w której się spełniam, w której inspiruję innych, w której mam lekkość wypowiadania swoich myśli, no to też nie mogłam trzymać się identyfikacji i historii, przez którą bałam się występować publicznie. Czy myślałam o sobie, że moje życie jest nudne? A ja myślałam wtedy też o sobie, że nie mam nic ważnego i znaczącego do powiedzenia. Musiałam się od tego odkleić, ale też podjąć do tego odważne działania, dalekie od mojej strefy komfortu, w których wychodziłam i przemawiałam przed ludźmi. I oczywiście, że pierwsze sukcesy nie pojawiły się od razu, ale to, kogo widziałam w wizji swojej przyszłości, było dla mnie ważniejsze niż to, czego doświadczałam przy pierwszych próbach. Bo wiedziałam dokładnie, że tamte odczucia były jeszcze konsekwencją myślenia o sobie i efektem odklejania się od starej tożsamości. I tu dochodzimy do najważniejszej części, tej praktycznej, w której zapraszam Cię do popracowania nad uwolnieniem starej tożsamości i stworzeniem solidnych fundamentów dla tej nowej, która pomoże Ci ucieleśnić szybciej Twoje pragnienia. I nie zrywami, czy przez przypadek, ale tak trwale. Jak to robimy? Możemy to sobie podzielić na 6 kluczowych kroków. Pierwszy z nich to jest rozpoznanie, jakiego obrazu siebie się dziś kurczowo trzymasz. Do tego przyda Ci się uważna obserwacja swoich zachowań i emocjonalnych reakcji na różne doświadczenia. Wiele swoich etykiet i przyjętych tożsamości możesz rozpoznać po nawykach i stylu życia, jaki prowadzisz. Warto tutaj oczywiście zajrzeć w różne sfery, jak sferę relacji, zdrowia, żywienia czy pracy. No i zadaj sobie tutaj pytanie, czym już jesteś w sobie zmęczony albo zmęczona? Czego już nie chcesz powielać? Jaka tożsamość jest tą, którą masz gotowość puścić? Może tej osoby, która ciągle choruje, żeby zyskać uwagę i miłość od innych? Może kobiety, która jest zbyt dobra dla mężczyzn i wiecznie na tym cierpi, będąc porzucaną? Może palacza, który sięga po papierosa po to, żeby się odstresować. Może osoby, która boi się zainwestować nadwyżki, bo boi się, że straci, jak ktoś inny z rodziny trzy pokolenia wstecz. Sam i sama dla siebie zaobserwuj i rozpoznaj, jaka postawa już ci nie służy i odciąga cię od tego, czego dla siebie pragniesz. Gdy już dokładnie będziesz wiedzieć, czego nie chcesz, no to tutaj warto podjąć krok drugi, czyli zidentyfikować, jaka historia kryje się za twoją obecną tożsamością i trzymaniem się jej. Innymi słowy, daj swojej podświadomości jasną instrukcję ukazania ci jednej z pierwszych historii, która mogła zapoczątkować taki sposób myślenia o sobie. Na przykład jeśli palisz i chcesz od dawna rzucić palenie, może przypomnieć ci się historia, że na przykład od dziecka obserwowałaś ciotkę albo wujka albo rodzica, który sięgał po papierosa, jak musiał coś przemyśleć. I z jednej strony budziło to w tobie podziw, no bo wtedy ta osoba wyglądała na taką naprawdę poważną, na mądrą, na taką dojrzałą i dorosłą. No więc dziś możesz mieć dokładnie takie skojarzenie z sięganiem po papierosa. Więc daj jasną instrukcję twojej podświadomości i miej serce otwarte na odpowiedzi. I to nie musi być wcale historia z jakiegoś wczesnego dzieciństwa, ale może coś przyjść z okresu nastoletniego, a nawet późniejszego. Ważne jest to, żeby chcieć ujrzeć jasne powiązanie i siebie w tej historii. No bo to pomoże ci też przywołać myśli i emocje, jakie wtedy ci towarzyszyły. Przypomnisz sobie w pewien sposób albo uzmysłowisz, z jakiego poziomu świadomości wtedy patrzyłaś i patrzyłeś na otaczającą cię rzeczywistość i jakie wnioski dla siebie wtedy wyciągnąłeś i wyciągnęłaś. Ja wyraźnie pamiętam moją historię i zakotwiczenie w ciele, które powstało, kiedy uwierzyłam, że nie mam nic ważnego do powiedzenia, a ludzie śmieją się z tych, którzy wychodzą na scenę. Było to wtedy, kiedy zostałam wybrana na ochotniczkę do czytania Pisma Świętego na rekolekcjach przed całą szkołą, bo wtedy moja koleżanka z klasy się rozchorowała, no i jej nie było. Dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie. Trzęsły mi się nogi, ręce, drżał mi głos i obiecałam sobie wtedy, że już nigdy nie narażę się na takie coś. Co oczywiście było obietnicą z poziomu świadomości zranionego i wystraszonego dziecka, które nie miało wsparcia od dojrzałego dorosłego. Kiedy zaczęłam jednak uzmysławiać sobie swoje aspiracje i żyć swoimi wartościami, no to musiałam, a raczej chciałam, zaktualizować dla siebie tę historię. No i porzucić tamtą tożsamość. Drugi krok naturalnie poprowadzi cię do trzeciego, jakim jest poznanie mechanizmu obronnego swojego umysłu. W tym celu warto odpowiedzieć sobie szczerze i z uważnością na trzy pytania. Pierwsze z nich, jakie korzyści z przejawiania tych zachowań ma moje ego? Innymi słowy, chcesz tutaj przyjrzeć się temu, co twoje ego zyskuje, gdy wciąż identyfikujesz się z tą wersją ciebie, która trzyma cię z dala od tych upragnionych wizji i potencjału. Jakie to mogą być korzyści? No więc jedną z głównych jest to, że nie musisz brać odpowiedzialności za to, jak kreujesz swoje życie. Wciąż możesz zrzucać winę na zewnętrzne okoliczności i na innych ludzi za to, jak to życie wygląda. No bo cały czas w tej twojej historii z przeszłości jest jakaś ona, czy jakiś on, którzy zrobili to i tamto i dlatego ty dziś nie możesz być kimś innym. Innymi korzyściami, jakie ego może mieć z trzymania się tej starej tożsamości, mogą być na przykład poczucie bezpieczeństwa i kontroli, ale też pozyskiwanie uwagi i aprobaty, unikanie niepewności, o których też już mówiłam wcześniej, czy unikanie konfrontacji z wyzwaniami. Drugie pytanie, jakie warto sobie zadać na tym etapie, brzmi, jakie emocjonalne braki zaspokajam, trzymając się tej tożsamości i historii. No i znów, może to być na przykład rekompensowanie sobie niskiego poczucia własnej wartości. Gdy na przykład częsta postawa i tożsamość, jaką przyjmujesz, jest ofensywna albo agresywna. Albo może to być szukanie miłości, której nie czuło się od matki albo od ojca. Może to być też potrzeba i brak takiego poczucia przynależności czy akceptacji. Czy potrzeba bycia zauważanym albo wysłuchanym i wiele, wiele innych. Bardzo ważne w odpowiadaniu sobie na to pytanie jest obserwowanie siebie i swoich zachowań. Więc kiedy będziesz wracać do historii, która zapoczątkowała to przyjęcie tej postawy i kalkowanie jej być może od innych, łatwiej będzie ci zrozumieć, jakie braki przez siebie chcesz zaspokoić i jakie dziury chcesz załatać. No i wreszcie trzecie pytanie na tym etapie brzmi, jakie konflikty wewnętrzne rodzi we mnie ta tożsamość? I w odpowiedzi na to pytanie chodzi nam o to, żeby zauważyć, jakie nosimy w sobie sprzeczności. Jakie pojawiają nam się paradoksy. Dlaczego wręcz jesteśmy zmęczeni utrzymywaniem tego obrazu siebie i co przez niego tracimy. A możemy tracić naprawdę wiele od głębokiego uznania i uszanowania siebie przez brak możliwości poznania się w nowych sytuacjach, w nowych odsłonach. Możemy też tracić zdolność adaptacji w nowym. No i przede wszystkim poczucie ogromnej satysfakcji i spełnienia. Możemy też tracić relacje i te stare, i nowe. I możemy odbierać sobie możliwość doświadczania siebie i świata na głębszych poziomach niż tylko ten, który jest przez pryzmat umysłowy. No i jeszcze możemy nieświadomie tracić nasze zdrowie i radość życia. Warto jednak, żebyśmy na to pytanie odpowiedzieli sobie tak konkretnie, przyglądając się temu, co już do tej pory być może straciliśmy. Może, jeśli idziemy tym przykładem palacza, być może straciliśmy przez to jakąś formę intymności i bliskości w związku, bo może ukochana osoba nie chce naszych pocałunków. I jakie wewnętrzne konflikty się w nas pojawiają, typu chcę, ale się boję albo nie umiem, zależy mi, ale nie umiem się za to zabrać. Więc im wyraźniej to zauważysz, tym szybciej zrozumiesz, jak twoje ego działa przeciwko tobie, tworząc kolejne sprzeczności, kolejne paradoksy i też gubiąc się już w całej tej argumentacji, żeby tylko nie umarła jakaś część ciebie. Ta część, która wierzy w oddzielenie od życia, od innych ludzi, czy od jakiegoś wierzenia o samym sobie. Do wejścia w nową tożsamość nie potrzeba ci nic szczególnego. Wystarczy wewnętrzna decyzja zostawienia tego, co ci nie służy i odwaga do przyjmowania nowych, jakościowych postaw wobec siebie i świata, tych płynących z miłości. No ale okej, do tej pory pojawiły nam się trzy kluczowe kroki, czyli rozpoznanie, jakiego obrazu siebie się teraz kurczowo trzymasz, identyfikacja, jaka historia kryje się za twoją obecną tożsamością i trzymaniem się tej tożsamości, no i trzeci, czyli rozpoznanie mechanizmów obronnych umysłu przez zadanie sobie trzech pytań. I teraz czwarty krok, bardzo ważny i transformujący, czyli pozwolenie sobie na marzenia i na piękne wizje, w których jednocześnie zadasz sobie też odpowiednie pytania. I na te pytania najlepiej szeroko odpowiesz. A te pytania brzmią, kim jestem w najodważniejszej wizji mojej przyszłości? Jakie cechy i postawy wobec siebie i świata przejawiam? Pozwól sobie w tym kroku odlecieć. Ale też pamiętaj, żeby swoją uwagę w wizualizacjach skupiać na tym, jakie zachowania, jakie postawy, jakie cechy oraz jakie emocje przejawiasz przez siebie w codziennych sytuacjach związanych z tym, czego pragniesz. Innymi słowy, w pełni staraj się wczuć w to, jakim jesteś człowiekiem, kiedy masz to wszystko, czego teraz chcesz. Kiedy jesteś na przykład wolny od nałogu, albo kiedy rozwijasz swoją firmę, albo kiedy jesteś w spełnionej i rozwijającej obydwie strony relacji, albo kiedy cieszysz się pełnym zdrowiem. Zauważ, jakie działania i jakie decyzje podejmujesz krok po kroku, żeby móc tego doświadczać. Jakie towarzyszą ci przy tym myśli? Jak myślisz wtedy o sobie i o innych? Gdy wejdziesz w pełni i z odwagą w tę wizję, no to na pewno zauważysz wyraźne różnice pomiędzy tym, co jest w wizji, a tym, co jest teraz. I z serca od siebie i też z doświadczenia polecam ci to wszystko, co się pojawi w wizjach, dla siebie zapisać. Nie tylko po to, żeby to przeszło przez ciało i zaczęło się w nim zakotwiczać, ale też dlatego, że dzięki temu czarno na białym zaczniesz widzieć, co masz do zrobienia w zakresie kolejnego kroku. No i to też pomoże ci rozpoznać jeszcze wyraźniej, jakie działania warto, żebyś podejmowała i podejmował częściej, a jakie warto już sobie odpuścić na rzecz urzeczywistniania tej wizji. I dokładnie to jest krok piąty. czyli konsekwentne działanie, krok po kroku. Czasem to będą naprawdę maleńkie kroczki, a czasem wielkie i odważne działania. Jednego dnia będzie ci się wydawało, że robisz ogromne postępy, a innego, że stoisz w miejscu albo że się cofasz. Kluczowa jest tutaj konsekwencja w sposobie myślenia, w sposobie czucia i w sposobie działania na swój temat. Powoli zaczniesz rozumieć, ale też widzieć dokładnie, jak za sprawą swojej energii tworzysz swoją rzeczywistość. No i w końcu zakliknie ci temat prawa przyciągania, zwanego też inaczej prawem wibracji, czy nawet temat prawa założenia, bo po prostu zaczniesz zakładać dla siebie urzeczywistnianie najpiękniejszych doświadczeń. Ucieleśnianie nowej tożsamości sprawi ci wiele radości i nauczy cię bardzo dużo o tym, jaki masz potencjał. I owszem, tak, wiele z tych doświadczeń nie będzie wygodna dla ego, ale po niedługim czasie zorientujesz się, że już nie jesteś tą samą osobą. I żeby wzmocnić ten proces, to polecam ci jeszcze jeden, szósty krok, a mianowicie świętowanie sukcesów. Tylko żebyśmy mogli świętować sukcesy, te mniejsze i te większe, no to musimy je najpierw zauważać. A w tym pomaga robienie sobie takich bilansów, czy też podsumowań tego, z czym się zaczynało. Na przykład zaczynało dany miesiąc, a z czym się ten miesiąc kończy. Jaki się miało cel w zakresie wchodzenia w nową tożsamość i w zakresie puszczania starych, na przykład nawyków. I sprawdzanie się, gdzie się w tym jest w danym momencie oraz czego się o sobie w tej drodze nauczyliśmy. To pomaga nie tylko ugruntować się w świadomości, jak wielki wpływ ma się na swoje życie, ale też zrozumieć, że czasem nawet jak nie widać postępów, to one i tak są na jakimś poziomie. Może nie od razu na poziomie fizycznym, ale na poziomie mentalnym i emocjonalnym już na pewno tak. A to jest już, myślę, połowa sukcesu. Móc zdecydować, kim się już nie jest i z czym się już nie rezonuje, a co wybiera się w zamian. I myślę, że w całej tej podróży wchodzenia w nową tożsamość może wesprzeć cię i ugruntować nasz proces Pokochaj siebie bardziej, dzięki któremu nie tylko poszerzysz świadomość o swoich możliwościach, ale też właśnie ugruntujesz w ciele i w sercu to, co wiesz już do tej pory. To szkolenie i link do niego czeka na ciebie w opisie dzisiejszego odcinka. Uczestnicy piszą, że inwestycja w ten proces zwróciła im się po stokroć, więc sprawdź i jeśli tak poczujesz, to dołącz do nas. A ja na koniec tego odcinka dołożę jeszcze jedną wisienkę. Bo wiesz, uwalnianie starej tożsamości i wchodzenie w nową to jest takie uczucie, jakbyś przeżywała kilka żyć w jednym. Znała kilka osób i ledwo rozpoznawała tę siebie z przeszłości. Jak słyszysz o sobie być może z kiedyś, od znajomych, to dopiero po chwili orientujesz się, że jest mowa o tobie i o twojej przeszłości. I to są takie piękne i ciekawe chwile, bo wtedy zdajesz sobie sprawę, jaką drogę już przeszłaś czy przeszedłeś, ale też rozumiesz, jak wiele pięknych rozpoznań jest jeszcze przed tobą i jak wiele aspektów siebie masz jeszcze do odkrycia. We mnie zawsze takie chwile budzą ogrom wdzięczności. Praca nad zmianą identyfikacji ma wiele korzyści, a jedną z nich jest to, że nie musimy się męczyć z rozpoznawaniem wszystkich swoich niewspierających przekonań i wkładać w pracę, w ich szukanie, żeby wejść w nową wersję siebie i ją przez siebie ucieleśniać. Bo tak naprawdę, gdy tylko szczerze wobec siebie podejmiesz te dwa pierwsze kroki podane tutaj dzisiaj, czyli rozpoznanie niesłużących nawyków i zachowań oraz identyfikację historii, która za nimi stoi, to od razu możesz przejść do wizualizacji i działania w zgodzie z tą wizją. Krok trzeci był tutaj zawarty szczególnie dla osób, które nie umieją jeszcze dotrzeć do swojego dlaczego. Czyli nie czują jeszcze do końca sercem i w ciele być może, choć rozumieją z umysłu, dlaczego są w rozkroku pomiędzy chcę, ale się boję, albo nie umiem, albo nie mam siły, albo wydaje mi się, że nie mam zasobów, czy sam i sama nie dam sobie rady. Ale nadal nie musimy wkładać energii w analizowanie tego, jakie przekonanie stoi za sposobem zachowania. Wystarczy, że odwalimy się w końcu sami od siebie i zdecydujemy, że od teraz przejawiamy przez siebie nową jakość. Tę będącą w jedności i w miłości z tym, czego dla siebie pragniemy. I to nie oznacza wcale, że odcinamy się od przeszłości, czy że wypieramy tą przeszłość, czy negujemy ją. Nie. Zwyczajnie oznacza, że mieliśmy gotowość zrzucić w końcu zbędny bagaż i mieliśmy wolę odebrać lekcje z przeszłości wziąć to, co nam nie służyło i iść dalej z tym, co nas wzmacnia. Różnica pomiędzy wejściem w nową tożsamość, a ciągłym uzdrawianiem przeszłości polega na tym, że nie kładziemy już nacisku i też uwagi i skupienia na traumach, czy właśnie na ciągłym mieleniu tej przeszłości, albo nawet na wybaczaniu, no bo już mamy te cenne lekcje w swoich zasobach. Nasze ciało z nami współpracuje i nas wspiera. Kiedy uwagę i skupienie kładziemy na dobrych myślach, na tych wzmacniających emocjach wobec samych siebie. I to jest taki moment, w którym trzymamy za rękę swoje wewnętrzne dziecko, a ono chce z nami kroczyć. Ma do nas zaufanie, więc razem idziemy odkrywać siebie i świat, sięgając po piękne doświadczenia. Jestem ciekawa, jakie masz wnioski i obserwacje po dzisiejszym odcinku. Jakie podsumowanie uwolnionych do tej pory tożsamości być może udało ci się w tym czasie zrobić? A może zauważasz wyraźnie, jaką identyfikację i historię masz jeszcze do opuszczenia? Życzę ci szczerości w wykonywaniu podanych dzisiaj kroków. Jeśli chcesz, podziel się, co odkrywasz w tym procesie. Dziękuję, że jesteś. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.